może zanim zaczniemy, może spróbujmy się króciutko pomodlić. Tam jest krzyż, dobrze. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dobrze. Ewagriusz w kościele koptyjskim i ormiańskim jest czczony jako święty, ale nie przywołujemy tutaj jego. Ja mam nadzieję, że jeśli jest, wierzymy w tajemnicę obcowania świętych, to jakoś z nami tutaj jest. Bardzo serdecznie Państwa witam. Dziękuję za zaproszenie. Tytuł tego wykładu jest o sztuce oczyszczania duszy, czyli Ewagriusz z Pontu i jego nauka. Nie wiem, czy Państwo coś wiedzą o Ewagriuszu. No właśnie, to jest problem. A czy ktoś coś wie może? Jak ktoś coś wie albo czytał, mógłby podnieść rękę do góry? Jest. Dobrze. Czy przełączę się? Zastanawiałem się, jak ten wykład skonstruować, bo temat jest, czy w ogóle doktryna Ewagriusza jest bardzo obszerna i dosyć też złożona. Nie wszystkie teksty są w tłumaczeniu na polski, chociaż część z nich jest. Bardzo polecam Państwu, są dwa tomy wydane przez benedyktynów tynieckich w serii Źródła monastyczne, zwłaszcza ten pierwszy tom Pisma Ascetyczne, gdzie są najważniejsze traktaty, to znaczy traktat o praktyce ascetycznej, traktat przepiękny o modlitwie i inne, chociaż one w pierwszym czytaniu mogą być trudne. Trzeba trochę wejść w ten język. Natomiast jeśli ktoś wejdzie i jakby nie zniechęci się i będzie obcował długo z Ewagriuszem, to gwarantuję mu, że będzie to wielka duchowa przygoda. Ja z Ewagriuszem mam do czynienia już od wielu lat, dlatego że pisałem pracę magisterską kiedyś dawno temu właśnie z Ewagriusza. I jakoś od tamtego momentu wracam do niego, bo widzę, że tam są wielkie skarby. Chociaż też mam poczucie, też przygotowując się do tego spotkania, że on jest trudny. Naprawdę jest trudny. Więc mam nadzieję, że Państwa nie zniechęcę. Proszę się nie zniechęcać w trakcie naszego spotkania, kiedy nie wszystko będzie jasne, zwłaszcza, bo pewne rzeczy będą dopiero powiedziane na koniec. Więc zachęcam, żeby to nie jest chwyt taki manipulacyjny, żeby Państwo zostali. Ktoś musi, to niech wyjdzie, nie wiem, Agnieszka Radwańska już chyba skończyła mecz, czy może jest w trakcie. W każdym razie to jest jakby jedna rzecz. Druga, no chciałbym Państwa zostawić z takim poczuciem niedosytu. Bo jak ktoś ma niedosyt, to będzie szukał. I o to chodzi. Najpierw kilka uwag wstępnych. One są przydługie może, ale chciałbym kilka rzeczy na wstępie powiedzieć tytułem takiego wprowadzenia w ogóle w to, co mamy sobie mówić. To jest ciekawe, proszę zobaczyć, że tytuł tego cyklu w tym roku, taka była też książka, czy jest Duchowość w mieście. I to jest ciekawe. Proszę zobaczyć, że jak szukamy duchowości w mieście, to gdzie sięgamy? Sięgamy do tych, co żyją na pustynię. To jest jakaś taka bardzo ciekawa sprawa, że ci, którzy żyją w mieście, żeby zobaczyć, jak to życie duchowe można prowadzić, sięgają do tych, którzy żyją na pustyni. Do mnichów, którzy... Mamy takie przekonanie, naprawdę tak jest, coś ważnego na tej pustyni są w stanie odkryć o człowieku, co jest ważne zawsze i wszędzie. Oczywiście to by była pierwsza rada, jeśli ktoś chce szukać duchowości w mieście, wyjedź na pustynię. Tak się składa, mogę się podzielić takim osobistym doświadczeniem, że jakiś czas temu byłem przez kilka tygodni na pustyni. Nie na pustyni egipskiej, gdzie żył Ewagriusz, chociaż bardzo bym chciał, ale w pewnym zamkniętym monasterze. I to było dla mnie też bardzo ważne doświadczenie. Też tam czytałem trochę Ewagriusza i jakby tak trochę na nowo też na niego spojrzałem. Właśnie przez pryzmat tego doświadczenia, które było, myślę, troszeczkę zbliżone do tego, w jakich warunkach żyli mnisi na pustyni egipskiej. I w właśnie okazuje się, że mnisi, którzy żyją w specyficznych warunkach, w całkowitej samotności, mają do powiedzenia bardzo ważne rzeczy o człowieku, także o jego psychice. Oczywiście także o Bogu. To jest wiadomo, zresztą te dwie rzeczy w ich doświadczeniu są łączne. To pierwsza rzecz, pierwsza uwaga wstępna. Druga, tak sobie zatytułowałem, cel i metoda. Proszę zobaczyć, że dzisiaj w zalewie takich różnych pseudopropozycji psychologiczno-duchowych, takiej papki instant, czyli szukania szybkich, prostych rozwiązań, niestety także na płaszczyźnie duchowej, Ewagriusz daje nam swoją konkretną propozycję, która jest z jednej strony zakorzeniona w tradycji ojców, z drugiej strony wynika z jego doświadczenia duchowego i ona nie jest prosta, ona nie jest szybka. To tak jak dzisiaj czasami ktoś przychodzi do psychologa czy do kapłana i chce, żeby jedno spotkanie poustawiało mu całe złożone życie, mechanizmy, zranienia, które są. Nie jest to możliwe. Ewagriusz też jest wielkim realistą. A więc ona, droga, na którą on nas zaprasza, jest wymagająca. Właśnie jest to droga do Pana Boga, ku Panu Bogu, która zaprasza też do jakiegoś osobistego wysiłku. Jeszcze o tym powiem. Jest to droga, która jest podzielona na etapy, konkretnie na trzy etapy. Proszę zobaczyć, że my czasami także w życiu z Panem Bogiem trochę się szamotamy. Nie mamy wizji całości. Czasami jest tak, że właśnie zmagamy się z jakąś wadą, z jakimś grzechem, ale tak naprawdę nie widzimy, po co to wszystko. Ku czemu ma mnie to prowadzić? I to jest w ogóle fundamentalna kwestia. To znaczy, jaki ja mam cel w życiu z Panem Bogiem? Od tego byśmy musieli zacząć. Jaki mam cel? Bo od celu zaczynamy. Jeśli chcę pojechać do Warszawy, to celem moim jest właśnie pojechanie do Warszawy. Ale żeby to zrobić, muszę zrobić kilka rzeczy wcześniej. Muszę to zaplanować, muszę sprawdzić pociągi, muszę jeść na dworzec albo kupić przez internet bilet i dopiero mogę pojechać do Warszawy. Czasami dzisiaj mam wrażenie, może Państwo się z tym nie zgodzą, że w Kościele zbytnio akcentuje się to, że taka fraza, trzeba się otworzyć, trzeba zaufać Panu Bogu, co samo w sobie jest słuszne. Bardzo lubię świętą Teresę z Lizie, która tak dużo o tej ufności Ojcu mówiła, ale mamy czasami z tym problem. I ja sobie spisałem taką wypowiedź, komentarz z jednego z blogów naszych ojców. Proszę posłuchać. Ona jest bardzo charakterystyczna. Pięknie, że słowa Ojca rozpalają pragnienie otwarcia się i wejścia w przygodę. Ale czy mogłabym prosić jeszcze o jakąś minimalną, praktyczną wskazówkę, co to oznacza w praktyce otworzyć się i czy to się robi własnymi siłami? Oraz co Ojciec rozumie w praktyce przez podróż, medytacja, czytanie pisma, sakramenty, może psychoanalizę, czy też chodzi o coś innego? Czy też szukać odpowiedzi na blogach innych ojców? Albo na zawsze pozostać w sferze pragnień i wzruszeń? Bardzo ciekawa wypowiedź, która myślę trafia w pewien newralgiczny punkt naszego mówienia o Panu Bogu, które czasami ktoś czegoś doświadczy. Właśnie tak mówiąc obrazowo, to serce się rozpali, a tak naprawdę nie wiadomo, co konkretnie zrobić. Kolejna uwaga wstępna. To jest właśnie, tak sobie zatytułowałem, ufność czy i doskonałość. To się wiąże z tym, co powiedziałem poprzednio, że czasami, jeśli ktoś zaczyna mówić o dążeniu do doskonałości, to patrzy się na niego podejrzliwie. Kiedy mówi o pewnej pracy nad sobą, jest podejrzewany o to, że chce zrobić tak, żebyśmy się skupili na sobie, a przecież wiadomo, że to nie jest dobre. Nawiasem mówiąc, tradycja Kościoła, zwłaszcza tradycja ojców Kościoła czy ojców pustyni, bardzo była na to wyczulona, na grzech filautia, czyli takiego skupienia na sobie. Wiemy z Ewangelii, że Pan Jezus mówi o tym, żebyśmy byli doskonali, jak Ojciec jest w niebie doskonały. Mnie to czasami bardzo denerwuje, kiedy spotykam ludzi, w których jest taka niejako programowa niechęć do czegoś takiego jak praca nad sobą, kształtowanie charakteru, wyrabianie cnót. bo wystarczy zaufać. Wystarczy zaufać. Czy chrześcijanin w związku z tym ma dążyć do doskonałości? Co to oznacza? Czy jest tak, że to jest, czy nie jest tak, że jest to ostatecznie jakieś dążenie do samego Pana Boga, z którym chcemy być blisko? W związku z tym jest pytanie, czy ja mam pokonać jakąś odległość, żeby dopiero być blisko? Czy ja mam kolekcjonować dobre uczynki, jak się zbiera znaczki, aby potem się przed Panem Bogiem pochwalić? Jak to rozumieć? Dobrą uwagą jest zaglądnąć do Grzegorza z Nyssy i on w swoim tekście Żywot Mojżesza mówi tak. Uważam dwie rzeczy za niemożliwe do wykonania. Opisać doskonałość i osiągnąć w życiu doskonałość. Tak mówi Grzegorz. Ale dalej nie poddaje się tak łatwo i mówi tak. Chociaż zatem cel, czyli ta doskonałość jest nieosiągalny, to jednak nie możemy lekceważyć przykazania Pana Boga, tego właśnie o doskonałości. I mówi, chociaż bowiem osiągnięcie pełni prawdziwych dóbr jest niemożliwe, to jednak dla ludzi rozumnych wielkim zyskiem może być zdobycie przynajmniej ich części. To jest perspektywa Grzegorza. I konkluduje tak. Może bowiem jest tak, że doskonałość natury ludzkiej polega na ustawicznym dążeniu do coraz większego dobra. I to jest dobra wskazówka, żebyśmy wyruszyli w drogę. Że doskonałość polega na tym, żebyśmy cały czas dążyli do Pana Boga. I myślę, że tylko tak możemy mówić o doskonałości. Jeśli jest w nas pragnienie, żeby dążyć ze wszystkich sił do tego, żeby być przy Chrystusie. Ale także, żeby w swoje wady, słabości przemieniać po to, żebyśmy mu robili więcej miejsca. Kolejna uwaga jest taka. Dotyczy życia duchowego w ogóle. Ciekawy jestem, gdybym Państwa zapytał, czym jest życie duchowe. Co byście odpowiedzieli? Bo pierwotny zresztą tytuł wykładu miał być Etapy życia duchowego według Ewagriusza. Co to jest życie duchowe w ogóle? Jak mówimy o życiu duchowym w chrześcijaństwie, to od razu powinniśmy to skojarzyć z osobą Ducha Świętego. Czyli tak naprawdę życie duchowe to jest życie w Duchu Świętym. I to jest jakby taka fundamentalna sprawa dla nas. André Louve w tej takiej małej książeczce, zresztą chyba tutaj jest, mówi, że nasze życie to jest życie duchowe. I mówi, czy to jest banał? No brzmi to banalnie, ale to jest podstawowa rzecz, żeby się z tym życiem zmierzyć, że moje życie to jest życie duchowe. Dlaczego? Bo czasami jest tak, że kiedy mówimy albo myślimy o życiu duchowym, to zaczynamy, żeby właśnie tak dobrze podjąć temat, to zaczynamy się odwoływać do jakiejś doktryny autorów, właśnie do Ewagriusza z Pontu, którzy pozwolą nam właśnie tak się dobrze z tym zmierzyć i zaczynamy abstrakcyjnie myśleć o duchowości. I nie ma nic gorszego niż myśleć abstrakcyjnie o duchowości. I żebyśmy mówili o życiu duchowym, warto sobie uświadomić, że właśnie moje życie to jest życie duchowe, że ono się dzieje realnie tu i teraz. Ale jednocześnie mamy problem taki, że my nie mamy dostępu do ducha. Jaki mamy dostęp do ducha? Jeśli przyjmiemy, że człowiek jest złożony z ciała, psychiki i ducha. Zobaczcie, że wszystko, czego doświadczamy duchowego w sobie, doświadczamy poprzez ciało i poprzez psychikę. Więc pytanie, jak w ogóle mamy mieć dostęp do ducha, skoro mówimy o życiu duchowym? Pamiętam, jak zastanawiałem się nad takim, nad taką myślą jednego z teologów, który tak mocno upierał się i podkreślał to, że my nie mamy innego dostępu do Pana Boga, jak to, co się dzieje w człowieku. Że to jest jedyne miejsce, gdzie my mamy dostęp do Pana Boga. Nawet jeśli przyjmujemy sakramenty, czytamy Słowo Boże, to i tak to jakoś przechodzi przez nasze wnętrze. A więc pozostaje pytanie, i mnie to bardzo interesuje, jak jest naprawdę? Jak jest naprawdę ze mną? Jak jest naprawdę z Panem Bogiem? Jak to jest między mną a Panem Bogiem? Nie wiem, czy my sobie tutaj na to odpowiemy. Na pewno spróbujemy odpowiedzieć, co Ewagriusz myślał o tym. Ale ważniejsze jest pytanie, jak naprawdę jest. ostatnia uwaga wstępna. Dużo tych uwag. To jest moja zachęta do Państwa, żeby przy okazji tego wykładu, żeby właśnie czytać, spróbować sobie odnaleźć, odkryć jakiegoś jednego autora i spróbować się w niego wgryźć. Dlaczego? Dlatego, że oni tak naprawdę mówią o tym samym, tylko różnym językiem. Tutaj dużo analogii moglibyśmy pokazać. I tak naprawdę wejście w głąb, w język, doświadczenie jednego pozwoli nam to odnieść do naszego życia z Panem Bogiem. Tutaj czasami jest takie pytanie, czy w Kościele mamy jedną duchowość, czy wiele duchowości. I tak i nie, można powiedzieć, że mamy wiele ścieżek, bo mówimy o duchowości w mieście, karmelitańskiej, jezuickiej, innych, dominikańskiej, jeśli coś takiego w ogóle jest. Ale tak naprawdę z drugiej strony jest jeden duch i każdy, kto pragnie odkrywać Pana Boga, żyć z Panem Bogiem, to musi żyć w duchu, w tym jednym duchu. A więc spróbujmy podążyć ścieżką dzisiaj Ewagriusza i zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. To tyle uwag wstępnych. Plan wykładu jest taki, chciałbym powiedzieć Państwu najpierw troszkę o samym Ewagriuszu i o kontekście, w jakim żył, tak krótko, potem krótko o etapach życia duchowego, potem o tym, jak rozumiał człowieka, bo bez tego nic nie zrozumiemy z jego doktryny i potem zobaczymy, na ile czas pozwoli, trochę o naszej kwestii oczyszczania duszy. Ale właśnie proszę zobaczyć, że to jest to, że my nie możemy teraz od razu skoczyć i powiedzieć, jak Ewagriusz rozumiał oczyszczenie duszy. Bo musimy najpierw przede wszystkim spróbować zrozumieć, jak on w ogóle rozumie człowieka. Dwa słowa, tak bardzo skrótowo, można sobie to znaleźć w jakichś różnych książkach. Zresztą ja tutaj nie podaję Państwu bibliografii, oprócz tych tekstów Ewagriusza. Jest dużo dobrych publikacji w języku polskim na temat ojców pustyni. Jest wiele tekstów źródłowych, jak przede wszystkim apoftegmaty ojców, jak teksty Ewagriusza czy Doroteusza z Gazy i inne. Można sobie do tego sięgnąć. Najpierw, jeśli chodzi o kontekst jego życia, no to oczywiście musimy powiedzieć o życiu monastycznym, życiu na pustyni w Egipcie. To był taki ruch, który zaczął się, trudno do końca powiedzieć, w jakim momencie w historii Kościoła, ale na pewno gdzieś na początku V wieku, czy tak pod koniec, właśnie V wiek, czyli tak jak Ewagriusz umiera w 399 roku, czyli mniej więcej czy przełom tych wieków. To jest czas bardzo dynamicznego rozwoju życia na pustyni. Różne są szacunki. Jedni mówią, że na początku V wieku żyło w Egipcie od 5 do 7 tysięcy mnichów. Natomiast ciekawa rzecz jest, uczeni o tym mówią, że właśnie nie do końca wiadomo, co do tego doprowadziło. Jest taka pani profesor Wiprzycka, która zajmuje się tym okresem historycznym i przyznaje się do takiej swojej bezradności. I mówi tak. Monastycyzm rozwija się w pierwszych dziesięcioleciach IV wieku bardzo gwałtownie. On rzeczywiście wybucha. Mamy takie uczucie, jak gdyby ludzie tej epoki czegoś takiego niesłychanie potrzebowali, ale nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego tak się stało. Dlaczego to właśnie wtedy pustynia zaludniła się mnichami, a nie 100 lat wcześniej czy 100 lat później. Jak wyglądało życie pierwszych mnichów? Tylko też tak dosłownie w dwóch słowach. Tak naprawdę rzadko kiedy mnich był sam, bo mamy trochę takie może wyobrażenie, że tak jak mamy jakieś obrazy, kuszenie Antoniego i inne, że to gdzieś w jakiejś pieczarze, grocie mieszkał zupełnie sam. Były takie przypadki, ale generalnie jest tak, że mnisi egipscy żyli w mniejszych lub większych wspólnotach, czasami po dwóch, trzech braci, w takich trochę monastycznych wioskach, gdzie całość tworzyła takie właśnie jakieś uliczki z kościołem, gdzie się zbierano na modlitwę, gdzie były inne potrzebne rzeczy, gdzie mnisi pracowali, żyli i się modlili. Tutaj zwłaszcza mamy na myśli Dolny Egipt i takie osady, gdzie się też toczyło życie Ewagriusza, mianowicie osada Sketis w Dolnym Egipcie, od koptyjskiego shihet, czyli oceniać serce. To było coś w rodzaju takiej kolonii pustelników rozproszonych na przestrzeni takiego sporego obszaru. Inne ważne miejsca. Nitria położona jest 60 km na północ od Sketis, około 50 km na południe od Aleksandrii, żebyśmy sobie tak troszeczkę to umiejscowili. I Cele, taka miejscowość, około 18 km na południe od Nitrii. Na czym tym ludziom zależało? Dobrze wyraża to pragnienie jeden z apoftegmatów przypisywany świętemu Antoniemu, którego się uważa w ogóle za jednego z takich ojców monastycyzmu. Święty Abba Antoni powiedział do Boga: Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają. Co mam zrobić w tym utrapieniu? Jak się zbawić? Ten prosty apoftegmat ukazuje istotę ich pragnienia, że im zależało po prostu na zbawieniu. Im zależało po prostu na byciu z Panem Bogiem. To było coś, co ich ożywiało. Natomiast pozostawał problem, jak to zrobić. I tu od razu w tym apoftegmacie u Antoniego widać, że jest mowa o jakichś myślach. To u Ewagriusza będzie bardzo mocno wyeksponowane. I można ten apoftegmat zestawić z takim apoftegmatem Ewagriusza, który mówi tak. Początkiem zbawienia jest poznanie samego siebie. Czyli mamy myśli, mamy problem i Ewagriusz mówi tak. Jeśli chcesz się zbawić, to najpierw poznaj samego siebie. I tak można powiedzieć, że pustynia właśnie była takim miejscem, gdzie można zmierzyć się z samym sobą i odkryć prawdę o sobie, o swoich lękach, słabościach, pragnieniach, o tym wszystkim, czego czasami nie doceniamy w życiu duchowym. Ojcowie pustyni, Ewagriusz, oni są wielkimi realistami. Oni byli bardzo daleko od takiej duchowości, która unosi się nad ziemią, która buja w obłokach. Kim był Ewagriusz? Tak jak powiedziałem, zmarł w 399 roku. Jest na pewno jedną z ważniejszych postaci w historii duchowości. Według Baltazara, teologa wybitnego, on bardzo mocno wpłynął zasadniczo na mistykę syryjską, bizantyjską, ale także na nauczanie ascetyczne i mistyczne chrześcijaństwa. On, mając do dyspozycji wiedzę i środki dostępne właśnie w swoim czasie, stworzył niezwykłą doktrynę ascetyczno-mistyczną i jak się czyta jego teksty, to niezwykłe jest jego znajomość człowieka, jego znajomość psychiki ludzkiej, mechanizmów, które w człowieku są. Jego pisma wykazują, że był bardzo wykształconym człowiekiem, a jego życiorys mógłby posłużyć, myślę, za kanwę scenariusza filmu przygodowego, dlatego że dużo rzeczy się tam ciekawych działo, łącznie z jakimiś ucieczkami, zakochaniem, różnymi podejrzeniami i tak dalej. To nie będę tego może opowiadał, ale na przykład właśnie nieszczęśliwa miłość, uciekał właśnie z Konstantynopola i tak dalej, i tak dalej. Z testamentu Grzegorza z Nazianzu możemy się dowiedzieć, że był jego wiernym uczniem. Został przez niego wyświęcony na diakona i oddawał się gorliwie kaznodziejstwu. Później przebywał m.in. w Jerozolimie na Górze Oliwnej, w klasztorze, gdzie złożył przyrzeczenia mnisze. A w 386 roku przyjął habit, a następnie udał się właśnie do Egiptu, pragnąc takiego życia mniszego. Początkowo oczywiście był uczniem, a później stał się mistrzem, czyli stał się Abba, do którego inni przychodzili po radę. Spędził na pustyni kilkanaście lat i zmarł, tak jak powiedziałem, w 399 roku. Nazywano go, to jest też charakterystyczne, filozofem na pustyni albo pierwszym mnichem teologiem, ze względu na to, że połączył doświadczenie pustyni ze swoją wiedzą filozoficzno-teologiczną. To tyle o Ewagriuszu. Teraz mogą sobie Państwo wziąć te kartki i zobaczyć pierwszy fragment. Tam chyba go zamieściłem. Dotyczący etapów życia duchowego według Ewagriusza. Tak jak powiedziałem, mnisi byli, muszę powiedzieć, że są bardzo cierpliwi. Dlatego, że właśnie zdają sobie sprawę, że droga do zjednoczenia z Panem Bogiem to jest proces. Ewagriusz też opisuje drogę człowieka ku Bogu poprzez przechodzenie przez trzy kolejne etapy. I tutaj jest ten cytat. Ewagriusz mówi tak. Chrześcijaństwo jest nauką Chrystusa, naszego Zbawiciela, która składa się z praktyki ascetycznej, czyli praktykę, on mówi, fizyki, fizykę i teologii, teologia. Takie proste zdanie generalnie, no nic wielkiego tutaj nie ma. Nie wiem, jak Państwo to rozumieją, takie pierwsze wrażenie tego tekstu, że chrześcijaństwo jest nauką Chrystusa i że składa się z ascezy, z fizyki i z teologii. No i tu mamy od razu problem, no bo jak ktoś pomyśli, że z fizyki, no to znaczy, że na drugim etapie mam studiować fizykę, tak? No nic podobnego. Tu warto dopowiedzieć, że dwa ostatnie etapy, fizyka i teologia, tworzą tak zwany etap gnostikę. Gnosis to jest wiedza, czyli etap poznania. Czyli początek to jest praktyka ascetyczna, czyli asceza, a końcem jest teologia, teologia grecka, która tak naprawdę jest nie tyle nauką o Panu Bogu, tylko jest widzeniem Pana Boga. Czyli Ewagriusz mówi, że na końcu tej drogi chodzi o spotkanie z Panem Bogiem twarzą w twarz. Oglądanie Boga. I o ile praktykę jest przede wszystkim trudem człowieka, na etapie tym drugim to Pan Bóg przejmuje inicjatywę. On daje taki obraz, że pierwsze to jest taki trud mrówki. Mróweczka taka mała, która pracuje. A drugi później to jest spożywanie przez pszczołę nagromadzonego miodu. Proszę zobaczyć taka jedna analogia mała. Jeśli Państwo kojarzą doktrynę Jana od Krzyża, czy to też jest na przykład u Dionizego Areopagity i u innych autorów możemy to prześledzić w mniejszym lub większym stopniu, no to jak mówi Jan? Jan mówi o drodze oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia. Czy nie widzimy tu podobieństwa? Asceza jest to praca, oczyszczenie duszy. Oświecenie to jest potem gnostikę, czyli etap tej fizyki, później teologia, zjednoczenie z Panem Bogiem. Ewagriusz mówi tak, że fizyka dosłownie jest to kontemplacja bytów stworzonych, czyli świata, a w nich Pana Boga, który jest obecny. Czyli to jest wnikanie w nadprzyrodzony sens świata. Natomiast teologia odnosi się do tajemnicy Trójcy Świętej. I on rozumie teologię przede wszystkim jako osobowe, egzystencjalne poznanie Boga w akcie kontemplacji. I daje taką piękną frazę w tekście o modlitwie. Mówi tak, bardzo mi są bliskie te słowa. Jeśli jesteś teologiem, będziesz prawdziwie się modlił. A jeśli prawdziwie się modlisz, jesteś teologiem. To jest taki sposób podejścia do sprawy, który dzisiaj nie jest za bardzo obecny, ale tak Ewagriusz myślał. Czyli mamy etapy. Kolejny podpunkt. To jest właśnie kwestia antropologii, czyli tego, jak Ewagriusz rozumie człowieka. Tu by warto było pewnie sobie pomyśleć, jak my rozumiemy człowieka. Mamy trochę z tym kłopoty. To właśnie, jak jest zbudowany, skonstruowany człowiek? Jakie ma w sobie elementy, struktura człowieka? Nie zrozumiemy żadnej mistyki, nie zrozumiemy żadnej duchowości, a na pewno nie zrozumiemy Ewagriusza bez zrozumienia właśnie antropologii tego, kim jest człowiek. I to jest troszkę, tak jak powiedziałem, problem naszych czasów, ponieważ różne alternatywne duchowości, jak ruch New Age na przykład, trochę w nich jest tak, że rozmywa się i zaciera granice osoby. Wiele pojęć jest przedefiniowanych. Wiele pojęć jest pomieszanych i struktura człowieka jest niejasna. Mówi się o rozumie, umyśle, energiach, duszy, duchu i nie wiadomo, jak się w tym poruszać, w tym gąszczu. Ale pod każde z tych pojęć podkładając też swoje rozumienie. I wydaje się, że ten problem jakoś też dotyka nas, chrześcijan. Że trochę nie mamy takiej wiedzy, tak jak to jeden z moich współbraci mówi, jak działa dusza. Kiedyś zrobił taki fajny wykład, genialny w ogóle, jeden z moich współbraci. Instrukcja obsługi duszy. Czegoś takiego byśmy bardzo potrzebowali. I więc z jednej strony troszkę nam brakuje czasami takiego zrozumienia, a z drugiej trochę nam brakuje właśnie takiego docenienia i zrozumienia całej sfery psychofizycznej w człowieku. to znaczy uczuć, emocji, mechanizmów, które tym rządzą. Nie możemy zapomnieć, że to, co w nas jest ludzkie i naturalne, jest tak ważne. I dlatego ta maksyma średniowieczna, już taka bardzo trochę wyświechtana, że łaska buduje na naturze, czy łaska zakłada naturę, warto do niej wracać. Łaska, działanie Pana Boga, zakłada naturę. Czyli można powiedzieć tak to troszeczkę innym językiem, że im bardziej w nas to, co naturalne, ludzkie jest poukładane, zharmonizowane, tym większe prawdopodobieństwo, że Pan Bóg będzie w nas działał. A więc jak Ewagriusz rozumie człowieka? I tu się zaczynają małe schody. On mówi zasadniczo o takich trzech elementach w człowieku. Ja może wstanę. Mówi po pierwsze o tym, że jest taki tajemniczy element, który on nazywa nousem, po grecku umysł. Mówi, że to jest coś, co jest najgłębsze w człowieku, ale uwaga, to nie jest umysł w naszym rozumieniu. Przepraszam, jeśli będę trochę komplikował teraz, ale postaram się zrobić to, co konieczne, żeby nie przytłoczyć Państwa tymi szczegółami, ale one są ważne, żeby zrozumieć to, co później będziemy mówić. Czyli mamy umysł. Mamy pierwszy odruch taki, że można by go utożsamić z duchem. Pytanie, czy to tak jest. Czyli tak jakby powiedział święty Paweł, pneuma w tym trójdzielnym modelu, że jest duch, pneuma, psyche, czyli psychika i ciało, czyli soma. Tak mówi święty Paweł. Czyli mamy jakiś tajemniczy nus i Ewagriusz powie o nim tak, że jest to pierwiastek boski w człowieku i to jest ważne dlatego, że on postrzega relacje z Panem Bogiem z perspektywy poznania. Czyli dlatego jest nus, bo jest noeo, czyli poznaje. I mówi, że to jest jakieś centrum osoby, Boże podobieństwo. To jest takie miejsce, taka część człowieka, która się kontaktuje z Panem Bogiem. Jest, on powie tak, jest niematerialny, ale w cudzysłowie ukazuje się jako konkretna osoba, czyli dusza rozumna. I mamy drugi element, czyli psychę. Dusza, ale od razu on dodaje dusza rozumna. Ale to nie koniec komplikacji. Dlatego, że dusza rozumna ma trzy części. Ma duszę właśnie tą racjonalną, rozumną. To możemy tak powiedzieć, że to jest rozumna. Czyli to jest pierwsza, racjonalna. Czyli to jest inteligencja i rozum. I drugą, która jest namiętna, czyli nierozumna. To jest te dwie. Stąd będą namiętności, które my mamy oczyszczać, ale do tego dojdziemy. Czyli mamy namiętna, czyli nierozumna. I ona się składa z popędliwej i pożądliwej. Popędliwa i pożądliwa. No i oczywiście mamy ciało jeszcze. Czyli mamy umysł, mamy duszę rozumną i nierozumną. Oczywiście tu jest pytanie, czy ta dusza rozumna jest to samo, co umysł. Ale to zostawmy. To się różni uczeni, którzy się zajmują Ewagriuszem, zastanawiali, czy to jest to samo. Ewagriusz mówi, że dusza ta namiętna nie jest z natury zła i ona ma w walce o beznamiętność odegrać swoją rolę. Jest właśnie przyczyną namiętności, jest takim miejscem, które domaga się oczyszczenia. Zaraz o tym też powiem. Czyli te niższe części są takim elementem psychofizycznym w człowieku. I pozostają w ścisłym związku z ciałem. Dusza oczywiście jest łącznikiem między ciałem a umysłem. Można by zapytać, czy wszystko z nią jest dobrze. I odpowiadając językiem Ewagriusza, moglibyśmy powiedzieć, że nie. Dusza choruje, a ściślej właśnie ta część namiętna, która jest siedzibą namiętności i jest przyczyną choroby. Kiedy tak się dzieje? Wtedy, kiedy dusza robi niewłaściwy użytek ze swoich władz. Co, uwaga, ta namiętna robi niewłaściwy użytek ze swoich władz, to wpływa pośrednio także na rozum, znaczy na ten umysł. I umysł wtedy grzeszy przez niewiedzę albo brak poznania. I tu mamy jedną kapitalną sprawę, bardzo prostą, że jeśli mamy nieuporządkowaną psychikę, to zazwyczaj mamy problemy z duchowością. To zresztą już wcześniej powiedzieliśmy. Czyli, że to jest wszystko połączone. I Ewagriusz, kiedy będzie mówił o umyśle, czyli o tym nusie, jeden z naszych braci miał taką ksywkę w zakonie, czysty nus. Tak się nie da, niestety. Będzie właśnie mówił, że najważniejszą aktywnością umysłu jest modlitwa. Czyli to jest taki element, który, w cudzysłowie element, który odpowiada za relację z Panem Bogiem. On będzie mówił tak na przykład. Modlitwa jest działaniem, które odpowiada godności umysłu albo jest wprost jego najwyższą i najczystszą aktywnością. Albo mówi wprost tak. Modlitwa, taka jest definicja jego modlitwy, jest wstępowaniem umysłu do Boga. Modlitwa to jest wstępowanie umysłu do Boga. Albo mówi, że modlitwa jest obcowaniem z Bogiem. Generalnie zależy mi w tym momencie na tym, żebyśmy, aby pójść dalej, uchwycili, że taka jest struktura i że te elementy są połączone. I jeśli jest jakiś problem, że mamy namiętności, za chwilkę wytłumaczę to pojęcie, bo ono jest kluczowe, w tej sferze namiętnej duszy, nierozumnej, tam gdzie są popędy i pożądania, to się też odbija na to, co się dzieje w relacji z Panem Bogiem. Czyli wtedy zaciemnienia, Ewagriusz mówi, doznaje umysł, który nie może się modlić i nie może otworzyć się na poznanie Pana Boga. I dlatego on powie, że umysł musi być wyzwolony przez wiedzę, którą daje Pan Bóg. Ale najpierw musimy oczyścić tą część duszy. Jeśli ją oczyszczamy, i to jest praktyka ascetyczna, to wpływa pośrednio także na umysł. Czy to w miarę prosto mówię? Tak? Dobrze, super. Zatem króciutko podsumowując te nasze dywagacje antropologiczne, mamy jakby dwie takie trychotomie u Ewagriusza. Z jednej strony mamy trzy elementy w człowieku, umysł, dusza i ciało. I mamy taką troistość w duszy, czyli mamy część racjonalną i nieracjonalną, która się składa z tej pożądliwej i popędliwej. I Ewagriusz mówi tak. Dlaczego tak jest? On mówi, że przed upadkiem umysłu człowiek żył w harmonii, a obecnie jest między tymi elementami w człowieku walka. I tu od razu warto, żeby nam się skojarzyło to, co mówi święty Paweł, który mówi o tym, że chce dobra, ale mi nie wychodzi. Mówi o walce, która jest w człowieku, o człowieku duchowym, życiu według ciała i według ducha. To jest trochę to. To też powinniśmy skojarzyć z kwestią grzechu pierworodnego, że po grzechu jest z nami tak, że chcemy dobra, ale nam nie wychodzi. I chrześcijaństwo daje genialną koncepcję grzechu pierworodnego. Powie tak, dlatego tak jest, ponieważ na początku naszej historii dokonał się grzech pierworodny. I dlatego w naszej naturze jest jakieś pęknięcie, które domaga się łaski. A więc dusza, a tak naprawdę umysł muszą być oczyszczone, żeby realizować swój podstawowy cel, kontemplację Pana Boga. To jest właśnie oczyszczenie, to jest właśnie asceza i duchowa walka, czyli ten pierwszy etap drogi do Pana Boga, czyli ta praktyka ascetyczna. I to jest także życie duchowe, które poprzez wysiłek ascezy, czyli tego oczyszczenia duszy i poprzez oddanie się Duchowi Świętemu, polega, tak by można powiedzieć, trochę parafrazując Ewagriusza, że życie duchowe polega na odzyskaniu wewnętrznej jedności, integralności i ukierunkowaniu na Pana Boga. Czyli człowiek w tej jego wizji ma połączyć jakby te elementy, scalić, zintegrować, mówiąc takim językiem psychologicznym, i ukierunkować się na Pana Boga. Tak mówi Ewagriusz. To może zróbmy teraz małą przerwę, bo teraz bym chciał powiedzieć już konkretnie, jak oczyścić duszę. Króciutka przerwa, dziękuję.